21 minut do godziny 15 w studiu wschodnim. Łączymy się teraz z doktorem Dominikiem Hejem, redaktorem naczelnym portalu .hu oraz starszym analitykiem zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy o koronawirusie. Sytuacja ta najbardziej aktualna jest taka, że liczba zmarłych na COVID-19 na Węgrzech wzrosła do 34, zakażonych jest 733 osoby. Ale ja zacznę od tego, że koronawirus wzmacnia władzę premiera Węgier Viktora Orbana. 30 marca Węgierskie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło ustawę o przeciwdziałaniu COVID-19. No i ta ustawa przyznała nadzwyczajne uprawnienia rządowi, który uzyskał prawo do rządzenia dekretami. No i nie brakuje głosów, że Viktor Orban wykorzystuje pandemię do tego, by wprowadzić niemalże rządy autorytarne.
To prawda, natomiast wychodząc jakby z pierwszego punktu, o którym warto pamiętać, to ustawa o przeciwdziałaniu koronawirusowi jest wypadkową tego, że węgierski właściwie dekretem rządu z 11 marca wprowadzono coś takiego, co się nazywa stan zagrożenia koronawirusem. Stan zagrożenia w Konstytucji na okres 15 dni zawsze ceduje na rząd prawo do rządzenia dekretami. I teraz po tych 15 dniach parlament powinien udzielić znów takiego upoważnienia rządowi na te 15 dni, czy na miesiąc, bądź dwa. Natomiast właśnie przed 30 marca, bo to był poniedziałek, jeśli dobrze pamiętam, a w piątek do węgierskiego parlamentu wpłynęła ustawa, zgodnie z którą ten stan zagrożenia właśnie zostaje wydłużony na czas nieoznaczony, a także de facto zostaje zawieszony parlament. I to jest moment, w którym budzi się duże wątpliwości. Można przeczytać informacje dotyczące tego, że to są zapędy autorytarne, zapędy dyktatorskie. Natomiast na Węgrzech warto jest wskazać, że już jeden stan zagrożenia istnieje od 5 lat.
Ten związany z kryzysem migracyjnym właśnie.
Dokładnie, prawda? Tak. I cały problem w tym, że kryzysu migracyjnego na Węgrzech nie ma od listopada 2015 roku. Natomiast rząd i tak go głosami swojej konstytucyjnej większości Fidesz-KDNP w parlamencie przedłuża. I dlatego mamy do czynienia z takim relatywizmem, w którym prawo czy też chęć centralizacji władzy jest wyższa niżeli faktyczne zagrożenie. I tak mamy miejsce, tak ma to miejsce w tym razem w przypadku Fidesz-KDNP.
Druga wątpliwość, jedna to oczywiście ten czas, a druga wątpliwość to taki ustawowy zapis, który dotyczy walki z fake newsami związanymi z koronawirusem. Ta ustawa przewiduje sankcje karne za rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat COVID-19. No nawet do 5 lat więzienia, zdaje się.
Jak najbardziej.
Jest ta sankcja. To jest ten kolejny element, na który też węgierska opozycja zwraca uwagę, niepokojący, jeśli chodzi o demokratyczne rządy na Węgrzech.
To jest kolejny z elementów znów. Fidesz rządzi na Węgrzech już dekadę. Już wielokrotnie pokazał, że osoby, które nie mają linii, tak to nazwijmy, zgodnej z tą obowiązującą w obozie rządowym, nie są zbyt mile widziane także na rynku medialnym, przez co czynny Psopotrzak czy Modiorne, największe gazety opozycyjne swego czasu, de facto przestały istnieć. Modiorne MZ teraz jest bardzo prorządowy, ponieważ przejęto po prostu tytuł. Natomiast w samym punkcie wyjścia ustawa o przeciwdziałaniu koronawirusowi mogłaby się kojarzyć na przykład z pakietem ekonomicznym czy z pakietem antykryzysowym szeroko rozumianym. Natomiast na Węgrzech to jest dokument, który ma raptem 3 strony. Dotyczy wyłącznie centralizacji władzy i tam właśnie poza tym zapisem dotyczącym prawa do nieograniczonego rządzenia dekretami pojawia się jeszcze zakaz referendów i wyborów, także na szczeblu lokalnym, i wreszcie właśnie ten fake news. I teraz fake newsy, to żeby nie powodowały paniki w narodzie, to jest dobry zapis w punkcie wyjścia, tak? To znaczy, gdybyśmy wprowadzali go w kraju, w którym nie ma obaw dotyczących nadużywania władzy. Natomiast ponieważ na Węgrzech mamy problem z wolnością mediów i to ogromny, to jest to jednoznacznie interpretowane jako możliwość po prostu kneblowania, mówiąc wprost, tytułów, które nie są zbyt...
Ale czy to jest tak, panie Dominiku, czy to jest tak, że to jest taki element dokręcania tej śruby? No bo przecież obserwując sytuację na Węgrzech, choćby właśnie z przejmowaniem tytułów, choćby z ograniczaniem stopniowym, czy większym, coraz większym wpływem rządu na sytuację w mediach, no to widzimy, że tego typu działania, one są właściwie od początku premierostwa Viktora Orbana stosowane. On po prostu przesuwa tę granicę, wykorzystując koronawirusa?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, no to jest moment, w którym ja stawiałem już taką tezę też w ramach komentarzy Instytutu Europy Środkowej, gdzie już dwa właśnie przy okazji Węgier się pojawiły, natomiast warto jest też sięgnąć do całej analizy zespołu Wyszehradzkiego, które właśnie mówi o tym, jak jest w Czechach, Słowacji, w Rumunii, Bułgarii, żeby sobie to porównać. Natomiast w przypadku Węgier to jest o tyle ważne, że moment jest nieprzypadkowy, dlatego że instytucje europejskie mają większe zmartwienia na głowie, aniżeli to, co robi znów Viktor Orban na Węgrzech. I teraz dlatego choćby do tej liczby państw, które sprzeciwiają się zmianom na Węgrzech, to jest bardzo w sumie zabawny apel, dlatego że w nim nie pada nazwa Węgry, dopisała się, mówiąc wprost, trolując system, minister sprawiedliwości Judith Varga, która dokładnie podpisała ten sam apel, który wiemy, że jest przeciwko Węgrom, natomiast tam nazwa Węgry nie pada. I ona podpisała go, bo powiedziała, że faktycznie się z tym zgadza, że nie może być tak, żeby państwa nie miały swojej suwerenności czy autonomii do walki z koronawirusem. I Węgrzy też to podpisali. W związku z tym liczba tych krajów, które protestują, właściwie nie wiadomo przeciwko czemu, właśnie wzrosła. Ale jest jeszcze jedna rzecz, na którą bym chciał zwrócić uwagę, bo nie będzie tak, że wszystko co białe dekretem premiera stanie się teraz czarne. Nie będzie zapewne jakichś ogromnych zmian, być może nie teraz. Natomiast będzie pokazane, że na przykład cały pakiet gospodarczy, który został zaprezentowany przez Fidesz jakiś czas temu, który co ciekawe w języku polskim, jak wiemy od pani minister Emilewicz z tego wywiadu, został przetłumaczony i uznany za nie taki dobry. Natomiast na Węgrzech zostanie on wprowadzony zapewne dekretem, co będzie miało udowodnić, że ludobójstwo jest jednak bardziej opłacalne. Jest jeszcze druga strona tego pakietu gospodarczego. Przywódcy krajów, które krytykują te zmiany, które mają teraz miejsce na Węgrzech, dajmy na to przykład Niemiec jako największego partnera, będą beneficjentami systemu pomocy gospodarczej Węgier, który ma wynieść ponad 1000 miliardów forintów. To jest kwota, którą Węgrzy, tylko żeby szybko to pokazać, zaoszczędzili na tym, że w 2015 roku podpisano porozumienie gazowe z Rosją. Tylko na tym, że nie trzeba płacić za niewykorzystany gaz i rewers tego gazu, Węgrzy zaoszczędzili taką kwotę. W związku z tym nie mówię, że to są te same pieniądze sprzed 5 lat. Są pieniądze, które faktycznie są na rynku. Węgrzy mają trochę związane ręce, dlatego że nie można stosować, zwiększać deficytu budżetowego, bo w konstytucji trzeba było zmienić konstytucję, bo jest tam zapisane, że każdy kolejny budżet musi mieć mniejszy deficyt. I to jest znowu Viktor Orban to wykorzysta i powie, no może i wam się autorytaryzm nie podoba, ale przynajmniej firmy wam nie upadają, mowa w prostu
Mercedes. Bo jestem skuteczny w walce o interesy narodu.
Tak, dokładnie tak. Tak, jak najbardziej. Przy czym sami Węgrzy niespecjalnie mają możliwość protestować, nie tylko dlatego, że jest zakaz wychodzenia z domu, ale też dlatego, że jest zupełnie inne realia. Węgrzy inne w Polsce. W Polsce jest 16 miast wojewódzkich, których przynajmniej część z nich krytykuje obecny rząd. Natomiast na Węgrzech jest tak, że w zasadzie krytykuje go tylko Budapeszt. Ewentualne głosy sprzeciwu w mniejszych miastach to wystąpiły tak naprawdę przy okazji jednej z ustaw w grudniu 2018 roku.
Ale to też jest, czy może być kluczowym, no bo jeśli popatrzymy na te najnowsze dane, zresztą dzisiaj naczelny lekarz kraju mówiła o tym, że 62% przypadków zakażenia koronawirusem na Węgrzech przypada właśnie na Budapeszt i też padł ten apel.
To udowodni, że jest źle zarządzany, mówiąc wprost. Zresztą na Węgrzech już wprowadzono teraz taki zapis, gdzie te samorządy, głównie chodzi o Budapeszt, który jest, no przegrał tam Fidesz z Kretesem w październiku ubiegłego roku wybory samorządowe, ale i tak większość decyzji będzie musiała być konsultowana z takim gremium, między innymi w którym jest wojsko. na temat sytuacji w całym kraju, przecież w wielu firmach, i to nie dlatego, że w poniedziałek przegłosowano tą ustawę, tylko z uprawnień wynikających już wcześniej z konstytucji rządu Fidesz-KDNP. Jest, myślę, że teraz gdzieś w 200 firmach są takie specjalne sztaby kryzysowe, gdzie siedzi między innymi wojsko i trzeba konsultować część decyzji. W związku z tym to nie jest tak, że to jedna ustawa zmieni system na Węgrzech, tylko to jest pokazanie trochę tego, jak na Węgrzech faktycznie jest w tych szczególnych teraz też realiach, w których jesteśmy, czyli koronawirusa.
Powiedzmy jeszcze dwa słowa na temat tych rozwiązań, które mają osłonić, uratować, zwał jak zwał, gospodarkę węgierską. No, część dotyczy kredytów. Podobnie jak w Polsce zniesiono konieczność płacenia składek emerytalnych i na ubezpieczenie zdrowotne u nas na Węgrzech, to jest szansa na to, żeby w miarę łagodnie przetrwać te najbliższe miesiące. No, trzeba też mieć świadomość, że gospodarka węgierska w ogromnej większości uzależniona jest od pieniędzy z zagranicy.
Oczywiście, ogromny udział inwestycji zagranicznych w PKB, który sięga nawet 75%. Jeżeli recesja w Niemczech wystąpi, to węgierska gospodarka, a wystąpi, to węgierska gospodarka może po prostu się zawalić, mówiąc wprost. I teraz to, co jest ciekawe, to to, że o ile w polskim przypadku te świadczenia są zawieszone, ale będzie trzeba je zapłacić, na Węgrzech one są po prostu umorzone do 30 czerwca w bardzo wielu branżach. Natomiast rząd już wczoraj skąd będzie miał pieniądze, dlatego że niespecjalnie dobrze z pieniędzmi na Węgrzech jest, to znaczy zostaną opodatkowane firmy, te tak zwane multi-tigek, czyli firmy międzynarodowe, czyli de facto wracamy w dziesięciolecie rządów Fideszu, wracamy do sytuacji z 2010 roku, kiedy Fidesz wprowadzał tak zwane specjalne podatki.
Czy tu w tej sytuacji będą po prostu opłaty, które zostaną nałożone na banki, prawda?
Tak, wracają. Mówiąc wprost, wracają. To są szczególne podatki, które w mniejszym bądź większym stopniu istniały na Węgrzech. Potem zostały zryczałtowane, zmniejszone albo część zanikła. Natomiast one teraz wracają z powrotem. I to jest też pytanie do inwestorów, bo jeszcze jest za krótki czas. Zresztą to zostało zakomunikowane w sobotę, więc nawet giełda nie odpowiada nam. Dopiero jutro nam powie, co się dzieje na giełdzie i jaki to będzie miało wpływ, żeby zobaczyć, co te zagraniczne przedsiębiorstwa zrobią, tak? To znaczy, czy będą faktycznie chciały w tym partycypować, czy zmienią swoje struktury właścicielskie i inne kroki. Nie wydaje mi się, żeby to było wszystko takie proste i tak biało-czarne węgierskim, ale nie mam wątpliwości, że tymi dekretami rząd w pewnym stopniu te podatki i tak przymusi czy wymusi, żeby mieć skądś pieniądze i żeby to wszystko funkcjonowało.
Tym bardziej, że przynajmniej jak wynika z tych doniesień, to może być tylko kropla w morzu potrzeb, bo ten fundusz ma mieć wartość niespełna 2 miliardów euro. No, patrząc tak, na realie Polski, gdzie tarcza antykryzysowa wyceniana jest na ponad 200 miliardów złotych.
To prawda, tylko przy czym trzeba pamiętać, że Węgry są 4 razy mniejsze, ale tam są jeszcze inne środki finansowe, które mają pomóc. Teraz jest tak, że te kredyty, które zostały zaciągnięte przed 1 marca bieżącego roku, w ogóle nie trzeba ich spłacać obecnie, tak, do grudnia, natomiast te nowe zaciągane mają gwarantowane RRSO na poziomie 5%, w związku z tym 4 razy niższe niż zazwyczaj. Są ku temu gesty, natomiast to, co jest ogromnym zagrożeniem, to, że węgierski GUS zmienił sposób liczenia na przykład skrajnego ubóstwa na Węgrzech, które było bardzo wysokie, ono sięgało 30 kilku%. I to jest moment, w którym nie do końca wszystko się da teraz ukryć, jak to mieliśmy do czynienia na Węgrzech. I po prostu autentyczna skala biedy, która na Węgrzech, mimo bardzo dobrych wyników w gospodarce i tym danym, które faktycznie robią wrażenie, czy niskiego bezrobocia, zacznie się z powrotem odbijać. Warto pamiętać, że kiedy kryzys gospodarczy na Węgrzech się zaczął w 2008 roku, czyli jeszcze za socjalistów, to Węgry się z niego dźwignęły 7 lat później, w 2015. W związku z tym tak naprawdę to wzrost teraz na Węgrzech jest od 5 lat. Teraz wróci z powrotem załamanie. No i pytanie będzie, w którą stronę to wszystko pójdzie. Mówię tutaj o dokręcaniu śruby z jednej strony na stopniu politycznym, z drugiej strony na pewnym sprzeciwie na poziomie Budapesztu, bo na więcej nie ma co liczyć.
No i pytanie, czy Węgrzy uznają, że znowu tym zbawcą narodu ma być Viktor Orban i czy jemu to się uda tego dokonać?
Na wybory. Równo jesteśmy po 2 latach od wyborów. 8 kwietnia miały miejsce wybory 2 lata temu, teraz jesteśmy mniej więcej w tym samym czasie. Zostały nam 2 lata. Paradoksem jest to, że premier 2 miesiące temu mówił o tym, że Węgrzy muszą odpocząć od polityki w tym roku. No więc będą o tyle odpoczywać, że de facto opozycja przez zawieszenie parlamentu też będzie w ogromnej defensywie i nie będzie mogła przekonać kogokolwiek do swojego programu, bo nawet zawieszenie, zmniejszenie o 50% subwencji budżetowej dla Fideszu to nie jest problem, bo jest bardzo wiele miejsc, z których może pozyskać źródła, ale dla jej konkurencji politycznej Momentum, Koalicji Demokratycznej i innych podmiotów, to jest katastrofa, mówiąc wprost.
A te katastrofy właściwie, do którego państwa nie zajrzymy, nie tylko w Europie Środkowej i Wschodniej, no, cały czas wiszą nad krajami. Jak będzie na Węgrzech, będziemy to także sprawdzać w Studiu Wschodnim. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę, dr Dominik
Hej,
redaktor naczelny portalu .hu oraz starszy analityk zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Był gościem Studia Wschodniego. Jeszcze raz bardzo dziękuję. A w Studiu Wschodnim to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.